Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Polityka migracyjna, budżet Unii Europejskiej oraz kwestie energetyczne były tematem polsko-czeskich konsultacji międzyrządowych w Pradze. W stolicy Czech spotkali się w czwartek premierzy Mateusz Morawiecki i Andrej Babiš. Towarzyszyli im ministrowie, m.in. środowiska, rolnictwa i spraw wewnętrznych.
Szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki podkreślił, że w ostatnich miesiącach relacje pomiędzy rządami są ożywione. Udaje się szybko rozwiązywać nasze problemy.
Prezes Rady Ministrów podkreślił, że w ramach Grupy Wyszehradzkiej możemy realizować ważne interesy. W tym kontekście wymienił kwestie migracji.
Mówię tutaj m.in. o polityce migracyjnej. Tu zgadzamy się z panem premierem Babiszem, że najbardziej efektywne narzędzia to te, które dotyczą ograniczenia przyczyn migracji i pomocy na miejscu dla krajów, z których migracja występuje. Należy też te unijne wysiłki w celu zwiększenia ochrony granic zewnętrznych i ograniczenia napływu migrantów. Zwielokrotnie ci staramy się teraz te bardzo dobre konkluzje Rady Europejskiej z Brukseli z czerwca tego roku przekuć w konkretne już akty prawne.
Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że przedmiotem rozmów była także współpraca w obszarze bezpieczeństwa energetycznego. Szef polskiego rządu po raz kolejny przedstawił nasze stanowisko w sprawie rosyjsko-niemieckiej inwestycji Nord Stream 2.
Polska sprzeciwia się budowie drugiej nitki gazociągu. W ocenie rządu magistrala powinna zostać objęta trzecim pakietem energetycznym.
To były piąte konsultacje polsko-czeskie. Poprzednie odbyły się na początku kwietnia 2016 roku w Warszawie.
Prezydent Polski Andrzej Duda zainaugurował trzecią edycję Kongresu 590. Dwudniowe wydarzenie odbywa się w Jasionce. Na Podkarpacie przybędzie także premier Mateusz Morawiecki. W kongresie biorą udział przedstawiciele rządu oraz państwowych firm.
To jedno z największych wydarzeń gospodarczych w Polsce, ocenił otwierając kongres prezydent Andrzej Duda. W tym roku stulecia niepodległości, jak mówił, wydarzenie ma szczególny wydźwięk.
Wskazał na udział w nim przedstawicieli polskich firm i władz państwowych, które odpowiadają za rozwój przedsiębiorczości, nauki, badań i sektora edukacji.
Jeżeli mamy rzeczywiście rozwijać naszą gospodarkę, jeżeli mamy zrealizować nasze ambicje, te także zapisane w strategii odpowiedzialnego rozwoju, to znaczy mamy budować gospodarkę nowoczesną, mamy budować gospodarkę, która jest w związku z tym oparta na innowacyjność, która w tym funkcjonuje w zakresie nowych technologii, to budowanie tej gospodarki musimy zaczynać od szkoły. Musimy zaczynać od kształcenia dzieci w tym kierunku, a więc także i w tym zakresie już współpraca pomiędzy szkołą a środowiskiem gospodarczym, środowiskiem przedsiębiorczości odpowiedzialnej. Odpowiednie przedmioty w szkole, odpowiednie przygotowanie, odpowiednie programy. Już to jest potrzebne po to, żebyśmy mogli wychowywać pokolenia młodych ludzi przygotowanych do tego, żeby odpowiedzialnie i sprawnie i właśnie nowocześnie prowadzić w Polsce biznes.
Prezydent dodał, że polscy przedsiębiorcy są zadowoleni z obecnej sytuacji gospodarczej. Według niego wielkim oczekiwaniem jest to, aby Polska stała się mocniejsza kapitałowo. Prezydent zapowiedział też podpisanie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.
Andrzej Duda objął kongres 590 swoim patronatem. Wieczorem wręczył też swoją nagrodę gospodarczą.
PiS będzie kontynuował pracę w Senacie nad poprawką do noweli ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, pozwalającej na przejmowanie małych banków. Zapowiedziała to wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek. Rzecznik PiS-u powiedziała, że nie ma potrzeby wstrzymania prac.
PO i Nowoczesna odnoszą się do przyjętych w ubiegłym tygodniu przepisów w kontekście afery KNF. Zwracają uwagę, powołując się na Gazetę Wyborczą, że w toku rozmowy pomiędzy byłym już szefem KNF, Markiem Chrzanowskim i właścicielem Getin Nobel Bank, Leszkiem Czarneckim, pojawia się wątek przejęcia banku za złotówkę. Opozycja akcentuje, że Prawo i Sprawiedliwość złożyło do ustawy poprawki, które sankcjonują taką możliwość.
Wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek tłumaczy, że poprawka jest związana z wdrożeniem unijnej dyrektywy. Zaprzeczyła, jakoby była ona zgłoszona przez telefon.
Chodzi o to, że suma aktywów dla małych banków komercyjnych do 3 miliardów euro została określona przez Komisję Europejską zgodnie z komunikatem bankowym z 2013 roku. i generalnie ta poprawka, która była poprawką formalnie złożoną, nie tak jak pan sugeruje na telefon przez marszałka Terleckiego, dotyczyła tego, by małe banki mogły być przejmowane przez większe podmioty po to właśnie, by ludzie, którzy lokują tam swoje pieniądze, tych pieniędzy nie stracili.
Tymczasem Nowoczesna domaga się wstrzymania prac nad ustawą dotyczącą wzmocnienia nadzoru nad rynkiem finansowym.
PO postuluje z kolei powstanie komisji śledczej oraz zwołanie na piątek nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu. Natomiast w czwartek troje posłów Platformy weszło z kontrolą poselską do Ministerstwa Finansów.
Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła raport o rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii.
Wynika z niego, że Polska może nie wywiązać się z 15% udziału OZE w ogólnym zużyciu energii do 2020 roku. Taki obowiązek nakłada na nasz kraj Unia Europejska. Obecnie oscylujemy na poziomie 12%.
Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski zaznacza, że od kilku lat nie aktualizowano najważniejszych dokumentów związanych z energią odnawialną.
Wyniki kontroli wskazują, że negatywnie na rozwój energetyki odnawialnej w Polsce wpływały m.in. brak konsekwentnej polityki państwa wobec odnawialnych źródeł energii, opóźnienia w wydawaniu przepisów wykonawczych oraz braku stabilnego i przyjaznego otoczenia prawnego zapewniającego bezpieczeństwo i przewidywalność inwestycji w OZE, w szczególności w sektorze energii elektrycznej.
W konsekwencji Polska prawdopodobnie będzie musiała kupować zieloną energię z państw członkowskich, które mają nadwyżkę mocy. Koszty tego transferu mogą wynieść nawet 8 miliardów złotych.
Rządzący deklarują, że trwają kolejne prace nad sektorem odnawialnych źródeł energii. Pod koniec roku gotowa ma być ustawa o morskiej energetyce wiatrowej.
Około 300 inicjatyw lokalnych, wydarzenia ogólnopolskie oraz wiele wydarzeń na całym świecie. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podsumowało obchody stulecia odzyskania niepodległości, które odbyły się w dniach od 10 do 12 listopada.
Wydarzeniem oficjalnie rozpoczynającym świętowanie był koncert dla niepodległej na stadionie PGE Narodowym. Udział wzięło w nim 40 tysięcy osób, jednak dzięki transmisji na antenach 5 stacji telewizyjnych koncert mogli obejrzeć wszyscy. Około 300 tysięcy osób uczestniczyło w Festiwalu Niepodległa, jaki odbył się w niedzielę 11 listopada na krakowskim Przedmieściu. Wydarzeniem wyjątkowym był biało-czerwony marsz, w którym udział wzięło ćwierć miliona osób. Z kolei wspólne śpiewanie hymnu narodowego w niedzielę w południe odbyło się w około 1000 miejsc. To był dobry czas, który pokazał, że Polacy są wspólnotą, podkreśla wicepremier minister kultury profesor Piotr Gliński.
Tysiące imprez, tysiące wydarzeń i w związku z tym możemy powiedzieć, że cel naszej pracy i cel, który chyba cała Polska sobie postawiła w związku z obchodami stulecia odzyskania niepodległości, czyli wzmocnienie polskiej wspólnoty w jakimś zakresie chyba został osiągnięty. To dzięki Państwu, dzięki po prostu tysiącom naszych obywateli, którzy, jak powiedziałem, zarówno uczestniczyli, jak i organizowali czy współorganizowali te wydarzenia, to się udało.
Wicepremier zaznacza, że obchody stulecia odzyskania niepodległości jeszcze się nie kończą. Tak jak kilka lat trwało kształtowanie się granic II RP, tak długo mają trwać inicjatywy związane z polską niepodległością. Jednocześnie resort kultury zaznacza, że po tegorocznych obchodach pozostanie wiele inicjatyw trwałych. Między innymi serial o młodym Józefie Piłsudskim, trwająca budowa Muzeum Historii Polski, a także zapowiedź odbudowy Pałacu Saskiego. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
W latach 2016-22 na wydarzenia związane z setną rocznicą odzyskania niepodległości przeznaczonych zostanie 240 milionów złotych.
Europosłowie PiSu skrytykowali podczas debaty w Parlamencie Europejskim działania niemieckiego Jugendamtu w transgranicznych sporach rodzinnych.
Europarlament debatował w czwartek w Strasburgu nad projektem rezolucji wzywającym do zapewnienia dokładnych kontroli procedur i praktyk stosowanych w niemieckim systemie prawa rodzinnego w wypadku takich sporów.
Chodzi m.in. o kontrolę w urzędach do spraw dzieci i młodzieży, czyli tzw. Jugendamtach. Projekt powstał, bo do komisji dotarło wiele skarg w sprawie dyskryminowania przez nie rodziców niebędących obywatelami niemieckimi.
Europosłowie PiSu podkreślali w Parlamencie Europejskim, że urzędy te często działają przeciw dzieciom, między innymi polskim, odbierają je z błahych powodów rodzicom i zakazują im potem kontaktu z nimi, a dzieciom nie pozwalają używać języka polskiego.
Polski rząd zabiega m.in. o to, by polskie dzieci były w takich sytuacjach umieszczane w polskich rodzinach zastępczych. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik mówi, że dużo już się zmieniło w tym temacie w ciągu 3 lat.
Kilkanaście dni temu przyjechali urzędnicy z Jugendamtów do Polski. Takie spotkania organizowaliśmy w ciągu tych 3 lat. Chcieliśmy pokazać, że polski system jest dobry, że to nie jest tak, jak jest czasami przekonanie za granicą, że polska instytucjonalna piecza zastępcza jest dużo gorsza niż gdzie indziej. To jest nieprawda. To spotkanie było bardzo dobre. Czasami trzeba właśnie przełamywać jakieś opory, bariery między sobą, wyjaśniać, tłumaczyć pewne rzeczy. Natomiast cały czas, niezależnie od tego typu wizyt, będziemy stali na stanowisku jako rząd polski, że musi być przestrzegana tożsamość dziecka. Zawsze, niezależnie gdzie to dziecko trafi. Czy w Polsce, czy w Niemczech, czy w Holandii, gdziekolwiek. Najlepszym środowiskiem dla takiego dziecka, jeżeli już trzeba umieścić dziecko w jakiejś rodzinie zastępczej, to jest rodzina spokrewniona z danym dzieckiem. Jeżeli nie, to rodzina, gdzie się mówi w języku danego dziecka.
Unijna komisarz do spraw sprawiedliwości zapowiedziała w Parlamencie Europejskim, że komisja przyjrzy się skargom, które składają rodzice na działania niemieckiego Jugendamtu i będzie starała się zaproponować rozwiązanie problemu.
A głosowanie nad dyskutowanym w czwartek projektem rezolucji odbędzie się na sesji Parlamentu Europejskiego pod koniec listopada.
Na 25 listopada szef Rady Europejskiej Donald Tusk zwołał nadzwyczajny szczyt 27 państw członkowskich w sprawie Brexitu. Unijni przywódcy mają na nim zatwierdzić porozumienie dotyczące wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.
Umowę w tej sprawie Londyn i Bruksela osiągnęły w środę. Roboczą wersję porozumienia zaakceptowała brytyjska premier Theresa May.
Dokument określa kwestie związane z prawami obywateli i rozliczeniem finansowym. Pozwala też m.in. uniknąć twardej granicy między Irlandią a Irlandią Północną. Umowa wzbudziła wiele kontrowersji w samym Londynie.
W geście sprzeciwu wobec niej z funkcji zrezygnowało kilku brytyjskich ministrów. Wśród nich jest główny negocjator brytyjskiego rządu w sprawie Brexitu.
Oprócz tego przywódca brytyjskiej partii konserwatywnej domaga się głosowania nad wotum nieufności dla premier May jako liderki ugrupowania. Oskarża ją o złamanie obietnic wyborczych w sprawie wyjścia kraju z Unii.
Doktor Aleksander Kozicki, politolog, podkreśla, że Wielka Brytania to podmiot niezwykle stabilny, który mimo napięcia w rządzie poradzi sobie z Brexitem.
Napięcie w Wielkiej Brytanii jest duże, ale pamiętajmy o tym, iż Zjednoczone Królestwo jest to podmiot niezwykle stabilny, który definiuje w każdym pokoleniu własną politykę. Mało tego, jeżeli sytuacja jest dynamiczna, to często ją redefiniuje z pożytkiem i korzyścią dla siebie. Jest to jedno z najsilniejszych państw na świecie. W związku z tym można tutaj mówić o tym, iż Wielka Brytania na pewno sobie z procesem wyjścia z Unii Europejskiej poradzi. Natomiast gorzej jest ze strukturami samej Unii Europejskiej z uwagi na to, iż Wielka Brytania była bardzo silnym podmiotem, który rzutował na całą Unię Europejską.
Wielka Brytania ma opuścić Unię Europejską 29 marca przyszłego roku przed zaplanowanym na 25 listopada szczytem. Negocjatorzy z obu stron mają uzgodnić maksymalną długość okresu przejściowego. Poinformowało o tym wysoko postawione źródło unijne.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.